Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Paweł Pasierbek i Krzysztof Ołdakowski.
Papież zachęca młodych Kubańczyków do naśladowania Maryi i otwarcia na doświadczenie radości, jakie rodzi się ze spotkania z Chrystusem.
Przybywający do Rzymu europejscy skauci ofiarują w darze Franciszkowi ręcznie przepisaną Ewangelię.
Święty Oskar Romero wciąż zaprasza, aby zbliżyć się do serca Jezusa, gdzie Bóg czeka na każdego i pragnie przywrócić go do życia.
Witamy Państwa 2 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Bądźcie świadkami Jezusa zmartwychwstałego, stając się misjonarzami, tak aby wielu innych mogło odkryć obecność i miłość naszego Pana. Czytamy w telegramie, jaki w imieniu papieża skierował watykański sekretarz stanu. Został on przesłany arcybiskupowi Santiago de Cuba z okazji odbywających się na Kubie Krajowych Dni Młodzieży.
Kardynał Pietro Parolin przypomina w nim hasło spotkania: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, i podkreśla, że papież zachęca wszystkich do naśladowania Maryi z pełnym oddaniem i do doświadczenia radości, jaka rodzi się ze spotkania z Jezusem Chrystusem. Świadectwo dawane Jezusowi wobec innych pozwoli im odkryć Jego wezwanie, wzrastać w przyjaźni z Nim i budować życie na fundamencie wierności i miłosierdzia.
Kardynał sekretarz stanu zapewnia także o modlitwie Franciszka za wszystkich młodych Kubańczyków i przekazuje jego błogosławieństwo znakomitych łask Bożych.
Tymczasem ostatnio władze kubańskie zabroniły różnym diecezjom obchodów tych dni w miejscach publicznych. Wyjątek stanowi Santiago de Cuba. Wcześniej sami biskupi z powodów ekonomicznych zrezygnowali z centralnych obchodów tego wydarzenia, ograniczając się do obchodów na poziomie diecezjalnym.
Przybywający do Rzymu z pielgrzymką europejscy skauci mieli podzieloną ją na kilka etapów. Po 4 dniach wędrowania dotarli do 4 obozów, gdzie odbywa się festiwal skautów, podczas którego mogą poznać kultury swoich kolegów i koleżanek z około 20 krajów.
Każdy etap tegorocznego spotkania skautów wypełniony jest aktywnościami mającymi zapewnić ogólny i zintegrowany rozwój uczestników, nie pomijając żadnej ze sfer życia ludzkiego. Pośród różnych doświadczeń duchowych, kulturowych i społecznych znajduje się również projekt Mobile Scriptoria, który przenosi skautów do czasów sprzed Biblii Gutenberga. Mówi Karol Kuchar, odpowiedzialny za projekt.
Mobile Scriptoria to pomysł wzięty od średniowiecznych mnichów, którzy przepisywali księgi ręcznie. I my podczas naszej pielgrzymki przepisujemy w trasie całą Ewangelię. Jesteśmy zorganizowani w ogniska przewodniczek, czyli dziewczyny i kręgi wędrowników chłopaków. No i każdy ma jakiś fragment do przepisania. Mniej więcej 10-12 wersetów. Idziemy 4 trasami. Na każdej trasie przepisujemy jednego autora i to będzie nasz prezent dla papieża Franciszka.
Jest to jednak doświadczenie nie tylko kaligraficzne. Zarówno uczestnicy projektu, jak i Ojciec Święty, który ma otrzymać ten wyjątkowy egzemplarz Ewangelii, mają szansę do wzbogacenia się duchowego, wyjaśnia jedna z uczestniczek.
Na początku musiałyśmy przeprowadzić lekcję divina, czyli zastanowić się właśnie nad tym fragmentem, powiedzieć coś o naszych uczuciach, to co myślimy, co jest właśnie do nas skierowane w tym fragmencie. Napisałyśmy taki wspólny, krótki komentarz, a później przypisywałyśmy ten fragment bardzo ładnie. Oczywiście 2 z nas, które najładniej piszą, zostały wytypowane i one to robiły. A na koniec załączyłyśmy właśnie nasz komentarz skierowany również do papieża Franciszka, bo to ma być taki dla niego prezent.
Tylko w ostatnim miesiącu setki dzieci zginęło lub zostało rannych od wybuchów bomb w Afganistanie. Atak na autobus w prowincji Farah, który miał miejsce w środę 31 lipca, przyniósł kolejne dziesiątki ofiar wśród kobiet i dzieci. Utrata ludzkiego życia stała się niestety w Afganistanie czymś normalnym, mówi dyrektor organizacji Save the Children w tym kraju.
Cywile padają ofiarą ataków rebeliantów i terrorystów, ale także z rąk wojsk koalicji międzynarodowej i regularnego wojska afgańskiego. Według ostatniego raportu ONZ w pierwszej połowie 2019 roku to wojska sprzymierzone spowodowały więcej ofiar wśród ludności cywilnej niż rebelianci.
Są to dane dramatyczne, ale wymowne w kontekście rodzaju wojen, jakie toczą się dziś na świecie, a szczególnie w Afganistanie, wskazuje geopolityk Maurizio Simoncelli, wiceprezes Instytutu Badawczego zajmującego się rozbrojeniem.
Są to wojny pomiędzy siłami regularnymi i nieregularnymi. Nie odbywają się więc one na otwartym polu, ale z reguły w miastach, gdzie większość stanowią cywile, co nieuchronnie prowadzi do tego, że tragedia dotyka ich najbardziej. Reakcje odwetowe obu stron konfliktu sprawiają, że liczba ofiar wzrasta. Oczywiście trudno jest rozróżnić terrorystę czy rebelianta od cywila, gdyż nie mają oni umundurowania. Nie zapominamy również o działalności terrorystycznej, gdzie celowo podkłada się bomby na drogach, rynkach czy w szkołach, co jest druzgocące. Ma to na celu stworzenie atmosfery terroru i przeszkodzenie ludności cywilnej w aktywnym włączeniu się w pozytywne procesy polityczne.
San Salvador wyruszyła pielgrzymka do miejsca urodzin świętego Oscara Romero, Barrios. Wędrówka dla uczczenia wielkiego salwadorskiego świętego organizowana jest po raz trzeci. Wydarzenie jednoczy wielu ludzi w Ameryce Środkowej i na całym świecie, również poprzez radio i media społecznościowe.
O przesłaniu towarzyszącym kroczeniu szlakiem arcybiskupa Romero mówi kardynał Gregorio Rosa Chavez, biskup pomocniczy San Salvador.
W roku 2017, kiedy pielgrzymowanie zbiegało się z jego setnymi urodzinami, wybraliśmy jako temat zdanie idąc w stronę kolebki proroka. W kolejnym roku były to słowa idąc z Romero, aby budować pokój. W tym roku podkreślamy kontekst ekologiczny, stąd hasło brzmi idąc ze świętym Oscarem Romero, ziarnem, które zakiełkowało w naszej ziemi i przynosi owoce sprawiedliwości, braterstwa i pokoju, zauważył kardynał Chavez. Logo, które jest bardzo piękne, przedstawia mapę kraju oraz stopę człowieka. Artyście udało się ukazać, że ta stopa pokrywa się z mapą naszej ojczyzny. W tym roku mamy trzy cele. Po pierwsze, dziękować za kanonizację arcybiskupa Romero. Po drugie, nadal prosić o pokój. I wreszcie, po trzecie, być świadomymi troski o wspólny dom. Dom wszystkich, ekologię.
Ponad 1000 Wenezuelczyków zostało zatrzymanych na granicy, próbując przedostać się z Peru do Chile. Przed niespełna 2 tygodniami rząd chilijski wprowadził regulację prawną wymagającą od wjeżdżających do kraju Wenezuelczyków wizy turystycznej wydanej w ich państwie.
Hierarchowie diecezji przygranicznych zwrócili się z gorącym apelem do chilijskich władz o współpracę w ustabilizowaniu polityki migracyjnej. Obecne zasady stwarzają na granicy sytuację niemożliwą do utrzymania oraz łamią prawa człowieka, czytamy w tekście. Chile było już obiektem 2 fal migracyjnych, jednej z Haiti i drugiej właśnie z Wenezueli, przypomina prezes Instytutu Międzynarodowej Współpracy Ekonomicznej w Mediolanie. Alfredo Somoza podkreśla zaangażowanie Kościoła w tej kwestii.
Jak zawsze, Kościół jest na pierwszej linii frontu. Pamiętamy, że także w miejscach, które można przyrównać do kręgów piekielnych, takich jak te w Meksyku, gdzie przemieszczają się migranci z Ameryki Środkowej, aby dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Są tam miejsca wzdłuż dróg migracyjnych prowadzone przez księży, gdzie ludzie mogą spać, zjeść oraz znaleźć bezpieczne schronienie. Kościół latynoamerykański był zawsze mocno obecny. Angażował się w pomoc związaną z tymi ostatnimi, ponieważ oczywiście migranci, jak ci w przypadku Chile, którzy nie są rozpoznani jako tacy, stają się ostatnimi z ostatnich. W odróżnieniu od ludzi ubogich, w tych krajach nie mają oni żadnych praw i pozostaną w nędzy.
O modlitwę w intencji swojej diecezji prosi ksiądz biskup Mirosław Gucwa, który od 2 lat jest ordynariuszem Buar w Republice Środkowoafrykańskiej. Misjonarze zakończyli niedawno rok duszpasterski i choć przebiegał on we względnym spokoju, to jednak wciąż zdarzają się ataki rebeliantów. Rebelianci działają na terenie całego kraju, a niektóre obszary kontrolują w całości. Staramy się Żydzi pracować mimo ich obecności, a nawet z nimi rozmawiać. Czasem sami mieszkańcy proszą nas o pomoc w rozmowach z nimi, ale sytuacja jest trudna i niebezpieczna, mówi biskup Mirosław Gucwa.
Różne grupy rebeliantów, które mają różne motywacje. Na przykład w części wschodniej, północnej kraju, a tą główną motywacją ich kontroli pobytu w danym regionie są bogactwa naturalne. I kontrola wydobycia tych bogactw, te wszystkie złoża i tak dalej są eksploatowane i korzystają z nich rebelianci. Poza tym w tamtym regionie też dużo jest bydła, które potem transportowane jest do stolicy. I na przykład w jednej z miejscowości były bariery i każdy, który transportował bydło do stolicy, musiał płacić odpowiednią sumę. W ciągu jednego dnia, pod koniec dnia mógł uzbierać, no nie wiem, z 10 tysięcy euro za samą opłatę. No więc w ten sposób no sami się wzbogacali, nie? Mówi się to, co nazywają biznes de guerre. Nie, że biznes właśnie w czasie wojny. Natomiast w naszym regionie ugrupowanie, które jest najmocniejsze, to jest 3R, to ugrupowanie cały czas tłumaczy rację ich pobytu w naszych stronach ochroną hodowców. Dlatego, że rzeczywiście no, były kradzieże, były rabunki, była też przemoc wobec hodowców. Niektóre rodziny zostały zamordowane. No więc właśnie ci rebelianci motywują swój pobyt w naszym regionie no, ochroną. Ochroną bydła, ochroną rodzin. No ale z drugiej strony chyba najwięcej oni sami biorą tego bydła za ochronę.
Kolejna osoba zmarła po zarażeniu się ebolą w Gomie, głównym ośrodku tranzytowym w Demokratycznej Republice Konga na granicy z Rwandą. Jak informują pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia, to najgorszy kryzys związany z ebolą od czasu wybuchu epidemii tej choroby w Afryce Zachodniej 5 lat temu.
WHO ogłosiła epidemię w połowie czerwca po pierwszej śmierci na ebolę w Gomie. Pierwszym zmarłym był pastor, który wyjechał z Kiwu Południowego, aby ewangelizować w Butembo, w centrum obecnej epidemii eboli. Najnowszą ofiarą jest górnik, który pracował w prowincji Ituri na północ od Gomy. Objawy eboli rozwinęły się u niego po powrocie do domu na początku tego miesiąca. Rozpoczęła się teraz żmudna praca polegająca na znajdowaniu i szczepieniu osób, które miały kontakt z mężczyzną oraz tych, które miały kontakt z zarażonymi przez niego. Ebola zabiła już ponad 1800 osób, z czego prawie 1/3 to dzieci. Obecna fala choroby jest uznawana za drugą najbardziej śmiertelną w historii. Epidemia z lat 2014-2016 w Afryce Zachodniej spowodowała śmierć ponad 11 tysięcy osób.
Kardynał Franciszek Macharski zbliżał ludzi do Boga w jego tajemnicy miłosiernej miłości. Mówił w katedrze na Wawelu obecny metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy świętej z okazji trzeciej rocznicy śmierci swego poprzednika.
Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał duchową bliskość kardynała Macharskiego z Janem Pawłem II, co wyrażało się także w głębokim przeżywaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia oraz świętych rozmowach o Bożych sprawach ze świętymi.
Kiedy dzisiaj wspominamy świętej pamięci księdza kardynała Franciszka, wspominamy właśnie jego święte rozmowy ze świętym Janem Pawłem II, ze świętym bratem Albertem, świętym Franciszkiem z Asyżu i zapewne wieloma innymi świętymi, którzy byli bliscy jego sercu.
W trzecią rocznicę śmierci kardynała Franciszka Macharskiego krakowskie siostry Albertynki, w których domu spędził ostatnie 11 lat swojego życia, zorganizowały wystawę poświęconą jego pamięci. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.